Kazanie Williama Branhama wygłoszone 26 lipca 1964 roku w Jeffersonville. Dziurawe cysterny. Módlmy się. Panie, wierzymy teraz. Wierzymy w Syna Bożego i przez to bierzemy przez Niego życie wieczne. Dzisiaj po południu, względnie dzisiaj wieczorem, zgromadziliśmy się znowu na nabożeństwo. Ufamy Tobie, że nam dasz poselstwo i to, co ma być mówione dzisiaj wieczorem. Panie, wierzymy Tobie i oczekujemy na Ciebie. Tyś powiedział, którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły i że im wyrosną nowe skrzydła jako orłom. Prosimy o to, o Boże, że Ty nam dasz dzisiaj wieczorem tę podniecającą siłę, podczas gdy oczekujemy na Ciebie. Dziękujemy Ci za tych ludzi, za to, czym oni są dla Ciebie i czym oni są i dla mnie. Dziękuję Tobie za to, Ojcze. Oni są Twoimi klejnotami. Modlę się o to, o Boże, żebyś się im dzisiaj wieczorem tak dał poznać, jak tego potrzebują. Jeśli są tutaj chorzy, niechby byli uzdrowieni. Jeśli ma ktoś wątpliwości w swoich myślach, to daruj wyjaśnienie, o Panie. Uszczęśliw nas po prostu Twoją obecnością i Twoimi błogosławieństwami, które potrzebujemy, o Panie. Ty jesteś wszystkim, co potrzebujemy, gdyż bez Ciebie nie możemy nic uczynić. Modlimy się, żebyś przyjął nasze dziękczynienia za wszystko, co Ty uczyniłeś. Wyglądamy Twoich błogosławieństw w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Możecie usiąść. W ten wieczór niedzielny jest trochę chłodniej tutaj niż w poprzedni. Jesteśmy wdzięczni naszym braciom, którzy tak wiernie pracowali nad wmontowaniem urządzeń klimatyzacyjnych. Znam dwóch lub trzech spośród nich. Brata Mike Egan widzę tam w tyle. Brata Mike i brat Sotman, brat Roy Robson i myślę, że brat Wood pracowali tu ciężko wraz z innymi i trudzili się, by to zamontować, żebym dzisiaj mógł przynieść to poselstwo. Jesteśmy wdzięczni za to. Jeśli Pan pozwoli, chciałbym mieć w następną niedzielę do południa nabożeństwo uzdrowieniowe i modlić się za chorymi. Ono będzie przeznaczone jako nabożeństwo uzdrowieniowe, jeśli Pan pozwoli. Dzisiaj rano zauważyłem tutaj pewną ilość chusteczek i modliłem się za tym. Podczas gdy śpiewaliście i modliliście się, modliłem się nad chusteczkami, a dzisiaj wieczorem jeszcze więcej tu leży. Wierzymy, że Bóg uzdrowi chorych. Jest dużo potężnych świadectw o uzdrowieniach między nami i w całym świecie. Jesteśmy za to wdzięczni. Z uwagi na to, że przez krótki czas będę nieobecny i my zajęci byliśmy tak bardzo nauczaniem i poselstwem, myślałem, że byłoby dobrze w następną niedzielę mieć nabożeństwo uzdrowieniowe i modlić się za chorymi. Jesteśmy pełni ufności, że Bóg da nam wspaniały czas. Wielu z Was musi jeszcze dzisiaj wieczorem jechać z powrotem wiele mil. Dzisiaj mówiłem w Blue Bar Cafeteria do niektórych grup, gdzie spożywałem posiłek, do wielu miłych ludzi. Uścisnąłem im rękę i rozmawiałem z nimi, z ludźmi, których dotąd nie znałem, lecz którzy przychodzą tu do zboru. Jestem wdzięczny za takich przyjaciół i chciałbym każdemu pojedynczemu z Was podziękować. Niektórzy z nich nazbierali jeżyn i przynieśli je nam. Ktoś przyniósł nam wiadro syropu względnie melasy. Uważam, że to było coś takiego. Nie wiecie, co to dla nas znaczy. Rano wstaję, wychodzę z domu i czasem jest tu coś. Pewnego poranka przyszedł jeden brat, któremu powodziło się rzeczywiście źle. Nie miał żadnego ubrania i chciał, żebym poszedł z nim, aby je nabyć. Gdy wychodziłem, potknąłem się o kosz z jeżynami, który tam stał. Zapytałem się, czy ty przyniosłeś te jeżyny? On odpowiedział, nie, nie miałem z tym nic do czynienia. Byłem już tu przed świtem, a one już tu stały. To był mój drogi brat Rudel, który mi je przyniósł. Cenię bardzo te rzeczy. Billy Paul wspomniał przedtem, że w tym zgromadzeniu dzisiaj wieczorem zostanie zebrana dla mnie ofiara miłości. Dziękuję Wam za to. Nie chciałbym jednak, żebyście to czynili. Cenię bardzo Wasz trud i wszystko inne, lecz to nie było potrzebne. Niech Pan Was błogosławi. Wy wiecie, Biblia mówi, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. O tym poselstwie mówiłem do Was bardzo wyraźnie. Niektórzy ludzie mają może takie wrażenie, że ja myślę, że Jezus przyjdzie jutro lub jeszcze dzisiaj wieczorem. To także czynię. Ja nie mówię, że to tak będzie. Może on jeszcze w przyszłym tygodniu nie przyjdzie, lecz dopiero w przyszłym roku. To może potrwać jeszcze 10 lat. Ja nie wiem, kiedy on przyjdzie, lecz chciałbym, żebyście stale zachowali w pamięci jedno. Bądźcie gotowi każdej minuty i godziny. Jeśli on dzisiaj nie przyjdzie, to może być to jutro. Więc zachowajcie to w pamięci, że on przyjdzie. Nie wiem, kiedy będzie moja ostatnia godzina tu na tej ziemi. Ani ktokolwiek z nas tego nie wie. Żaden z nas nie wie, kiedy on przyjdzie. Zgodnie z jego własnym słowem, on sam tego nie wie. On powiedział, że tylko ojciec wie, kiedy on przyjdzie, że nawet syn tego nie wie. To będzie wtedy, gdy Bóg go nam znowu pośle. Jednak my wyglądamy jego przyjścia. Jeśli on nie przyjdzie w mojej generacji, to być może przyjdzie w następnej. Jednak ja od siebie nie widzę wcale, że został jeszcze zbywający czas. Według mnie mogłoby się to stać każdej minuty, to nie znaczy, że będziecie widzieć, jak przemienia się niebo i tak dalej. O tym przyjściu teraz nie mówię. To dotyczy zachwycenia. Patrzcie, on przychodzi 3 razy. On przyszedł w 3 określeniach syna. On przyszedł potrójnie, jako ojciec, syn, Duch Święty. I zawsze jest to ten sam Chrystus, każdym razem ten sam Bóg. Wiemy, że on przyszedł i przyniósł 3 dzieła łaski. Usprawiedliwienie, poświęcenie, chrzest Duchem Świętym. W Bogu wszystko znajduje swoje wypełnienie w 3. Tak, pierwszy raz przyszedł, aby wyzwolić swoją oblubienicę. Po raz drugi on przyjdzie, by zabrać swoją oblubienicę przez zachwycenie. Po raz trzeci on przyjdzie ze swoją oblubienicą, król i królowa. Tego przyjścia oczekuje wiele ludzi. Lecz gdy on przyjdzie teraz, chyba nikt nie będzie wiedział. Tylko ci, którzy są gotowi, będą wiedzieć, gdy on przyjdzie. Po prostu ludzie zaginą. Nie będzie wiadomo, co się z nimi stało. W jednym momencie zostaną zabrani. Ogłoszą ich jako zaginionych. Lecz oni będą w jednym momencie w okamgnieniu przemienieni. Bądźcie przygotowani na to każdego czasu. To będzie straszne, gdy pewnego poranku któregoś krewnego będzie brakowało i nikt go nie znajdzie. Czy nie byłoby to więcej niż złe wiedzieć, że to już przeminęło, a wy zostaliście? Pozostańcie skromnymi przed Bogiem. W następnym tygodniu, jeśli Pan pozwoli, w poniedziałek za tydzień, jeśli Bóg pozwoli, zawiozę moją rodzinę do Arizony, gdzie dzieci chodzą do szkoły i wrócę znowu z powrotem. Nie jadę tam, aby tam pozostać, ponieważ nie mam tam żadnych zgromadzeń, z powodu których musiałbym pozostać. W Arizonie nie przebywam, jestem zawsze gdzieś w podróży. W następny poniedziałek zawiozę tam moją żonę i znowu wrócę. Stąd uda się do Kolumbii Brytyjskiej, a potem do Colorado, krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Wrócę krótko do Arizony, może na 2-3 dni, aby zabrać rodzinę, żebyśmy mogli tutaj spędzić dni świąteczne. Jeśli Pan pozwoli, będą tu miały miejsca zgromadzenia w tygodniu aż do Nowego Roku. Właściwie jestem tutaj 10 razy więcej niż tam. Tam nie mamy wcale zboru ani nabożeństw. Nie ma tam nabożeństw zborowych. To jest to złe. Nie mam żadnego miejsca, gdzie mógłbym posłać dzieci, żeby słuchały tego poselstwa, tak jak wasze dzieci słyszą go tutaj. To jest ten brak, który mamy. Ale tam czują się wszyscy lepiej na zdrowiu. Klimat jest gorący i suchy, lecz wszystkie dzieci czują się zdrowsze. Ja nie przebywam tam tak długo, aby wiedzieć, czy jest zdrowy lub nie. Zawsze jestem w drodze i wierzę, że jestem urodzonym wędrowcem. Moja żona określa mnie jako nieustanny wiatr, względnie jako lotny piasek, albo jak się to zwykle mówi. Wiem, że ona jest tutaj i że po nabożeństwie będę miał co słuchać. Wiecie wszyscy, co ja myślę. Innymi słowami, jestem zawsze w ruchu. Jestem teraz 22 lata żonaty i czasem myślę, że jestem w domu obcym, ponieważ muszę być zawsze w podróży. Lecz oczekuję tego czasu, kiedy my pewnego dnia osiądziemy na stałe w ojczyźnie. Lecz teraz jesteśmy jeszcze w środku walki, dlatego chcemy być w modlitwie. Nie zapomnijcie, w następną niedzielę rano, jeśli Pan pozwoli, przyprowadzić chorych i cierpiących. Przyjdźcie w porę i zajmijcie swoje miejsca. Prawdopodobnie będzie tu pewna liczba tych, za których będzie trzeba się modlić, tak, że będziemy musieli rozdać karty do modlitwy. Jeśli nie będzie ich tak dużo, to nie będziemy rozdawać kart do modlitwy. Lecz jeśli będzie ich tutaj 2-3 tuziny, wtedy rozdamy karty do modlitwy, żebyśmy mogli zrobić rząd do modlitwy. To dzieje się wtedy mniej więcej 1 godzinę przed nabożeństwem. Około godziny 8, względnie 8:30, będzie kaplica otwarta i będą rozdane karty do modlitwy. Starajcie się przyjść i przyprowadzić także waszych krewnych. Przyprowadźcie ich z sobą. W kaplicy będzie przyjemnie i chłodno. Jeśli są chorzy, będziemy czynić wszystko, co możemy, by modlić się za nimi. Jeszcze raz wam dziękuję za ofiarę miłości. Teraz będziemy czytać ze Słowa Bożego i będziemy gotowi na to wydarzenie, gdy On znowu stąpi w dół, aby nam dać swoje słowo. Wiemy, że możemy czytać miejsce Biblii, lecz Bóg musi objawić cały kontekst. My możemy wziąć miejsce Biblii, lecz Bóg musi objawić kontekst. Podczas gdy otworzycie teraz Jeremiasza 2 rozdział, chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem rad, że mamy u nas wiernego brata w Panu Levi'ego i jeszcze jednego brata, którego nazwiska nie mogę sobie teraz przypomnieć. To jest brat Willard Crase. Tych braci z Arkansas widziałem również, brata John i tych z okolicy Poplar Bluff, również brata Blair, brata Jackson, brata Rudel i wiele innych, których wszystkich nie mogę sobie wspomnieć. Życzyłbym sobie, żebym mógł wymienić wszystkie nazwiska, lecz jest mi to niemożliwe. Wy to rozumiecie. Widzę tutaj siedzieć brata Ben Bryant. Zwykle znajduje się w kącie i potwierdza to, co mówię mocnym amen. Każdy rozpozna Bena po jego głosie. Pewnego razu byliśmy w Kalifornii i głosiłem baptystom tam w dolinie. Oni wystawili duży namiot i w nim znajdowało się dużo poważnych baptystów. Znikąd nie mogłem słyszeć ani jednego amen. Obawiałem się, że niektórym niewiastom może uszczyć się farba z twarzy. I wiecie, nagle zobaczyłem, że para nóg tak wysoko poszła w powietrze i również dwoje dużych rąk, czarne włosy się poruszyły i ktoś zawołał. Amen! Patrzałem tam i zapytałem, Ben, skąd tu przyszedłeś? On wyrażał to amen rzeczywiście dobrze. Widzę, że jego żona patrzy na niego, więc on stracił już trochę z tych ciemnych włosów, lecz to jest w porządku, nie troszcz się o to. Ja już dawno moje pozbyłem. Nie zapomnijcie się modlić. Pamiętajcie o tym, podczas gdy zbliżamy się do pierwszej części nabożeństwa. Gdy będziemy czytać słowo, Bóg będzie błogosławił swoje słowo. Ono nie wróci się próżno z powrotem do Niego, lecz wypełni to, na co je posłał. Ja wiem, że gdy czytam słowo, czynię zawsze to właściwe. Gdy czytam słowo, Bóg uczci swoje słowo. Powstańmy więc z głębokiego szacunku dla Jego słowa i czytajmy z Jeremiasza 2, 2 rozdział, 12 i 13 wiersz. Zdumiejcie się niebiosa nad tym, a ulęknijcie się, a zatrwóżcie się bardzo, mówi Pan, bo dwojaką złość popełnił lud mój. Mnie opuścili źródło wód żywych, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Skłońmy teraz nasze głowy. Drogi Boże, zostało przeczytane Twoje słowo i my modlimy się o to, żebyś Ty uczcił swoje słowo i pokazał nam dzisiaj wieczorem porównanie do tego, podczas gdy będziemy rozważać minione czasy i weźmiemy jako przykład Izraela, tak jak uczy nas Biblia. Przez to możemy widzieć, coś Ty uczynił nad nimi, gdy byli posłuszni słowu i także, jak ich kusiłeś, gdy nie naśladowali słowa. Z tego uczymy się, co mamy do zrobienia. Dlatego prosimy o to, żebyś mówił do nas dzisiaj wieczorem w całkiem szczególny sposób, żebyśmy doświadczyli, w jaki sposób mamy się zachować w tym czasie, w którym żyjemy, który został nam dzisiaj rano wyłożony. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Dzisiaj wieczorem chciałbym krótko mówić na temat dziurawe cysterny. Izrael uczynił dwie złe rzeczy. Bóg powiedział, że odwrócili się od Niego źródła życia i wykopali sobie sami dziurawe cysterny, aby z nich pić. Powód, dlaczego rozważałem ten temat, tkwi w tym, że to pasuje do tego, co mówiłem dzisiaj rano o czasie, w którym żyjemy i sprawie, za którą walczymy. Rozważamy do tego Izraela jako przykład, że Bóg, taki jakim był, musi pozostać na zawsze. Jest tylko jedno, przez co Bóg był kiedykolwiek uczczony. To było przez Jego drogę, którą On zgotował swojemu ludowi. Jeśli oni odeszli od tej drogi, Bóg był znieważony i Bóg pozostawił lud cierpieć, ponieważ odwrócili się od tego, co On im przykazał, obojętnie co to było. On dał im nawet zakon: nie dotykajcie tego, nie czyńcie tego, nie jedźcie tego. To nie było dlatego, że to było złe, gdy to czynili, lecz ponieważ to było złe, gdy nie przestrzegali tego, co On powiedział. Nie może być nigdy zakon bez kary za znieważenie tego zakonu. Jeśli by nie było kary, wtedy zakon nie ma sensu, lecz tylko wtedy, jeśli zakon grozi karą. Stwierdzamy, to, co oni czynili wówczas, odpowiada temu, co czynią ludzie dzisiaj w zborach. Widzimy tu coś szczególnego. Niektórym może wydawać się to dziwne, że on powiedział: wyście sobie sami wykopali zbiorniki, dziurawe cysterny. Może niektórzy z was nie wiedzą, co to jest cysterna. Ilu z was wie? Większość z was. Jeśli wyrośliście na fermie, wtedy wiecie, co to jest cysterna. Ja wiem jeszcze, gdy z niej piłem, że nałykałem się często dosyć owadów i z tego wiem, co to jest cysterna. Głosiłem w jednej wiejskiej okolicy, gdzie był wielki zbiornik wodny, pełny cysternianej wody. To była deszczówka i gdy już dłużej w nim stała, przychodziły do niej w nocy owady. Dlatego wiem, co to jest za woda z cysterny. Cysterna jest zbiornikiem wody, który jest wykopany w ziemi zamiast studni, gdzie ludzie nie mają źródła, budują cysternę. Innymi słowami, cysterna jest zbiornikiem zrobionym przez ludzi lub studnią, którą celowo zakopano do ziemi do chwytania wody, która ma być używana. Czasem jest stosowana jako woda do mycia, czasem jako woda do picia i do wielu innych celów. Przedtem nosiliśmy wodę tylko z cysterny. Mieliśmy starą studnię z windą, którą musiało się kręcić i kręcić i kręcić, aby nabrać wody. Czerpano ją małym wiadrem z cysterny. Widzimy, że jest coś, czym różni się cysterna od studni. Cysterna się opróżni, lecz nie może się sama znowu napełnić. Ona nie jest pewna. Na cysternie nie można polegać. Ona sama jest zależna od deszczu, który pada w poszczególnych porach roku. Normalnie jest napełniona wodą, która nagromadzi się ze śniegu i deszczu w zimie. Jeśli nie otrzyma tej wody, wtedy nie macie wody. To jest to. Ona wysycha i nie może się sama znowu napełnić. Ta stara cysterna nie może się sama znowu napełnić. Ona będzie napełniona przez opady deszczu. Chciałbym, żebyście jeszcze coś zauważyli przy cysternie. Zwykle jest to tak, jak to było przy naszej. Zazwyczaj stodoła jest dwa razy większa niżeli dom i to był zwyczaj, że wodę ze stodoły kierowano do cysterny. Przypominam sobie jeszcze tę starą cysternę, studnię, którą mieliśmy i do której prowadzona była woda ze stodoły rurami. Ona była napełniona ze stodoły, gdzie w stajni biegały zwierzęta i gdzie w suchym czasie gromadził się na dachu stodoły cały brud gospodarczego podwórza. Kiedy potem przyszedł deszcz, spłukał wszystko z dachu do rynny dachowej uczynionej przez ludzi, a stamtąd do uczynionej przez ludzi cysterny. Jeśli przy tym nie wynijdzie nic brudnego, wtedy nie wiem, co macie jeszcze za cysternę. Tak jest. To wszystko jest uczynione przez ludzi i tak brudne, jak tylko to może być. Na jednej mieliśmy filtr z materiału. Czy wy w ogóle wiecie, co tam było? Trzeba było wziąć szmatem jako filtr, aby można przecedzić wszystkie insekty, które spadały ze stodoły do cysterny. Braliśmy zawsze sitko z materiału, aby odcedzić wszystkie te rzeczy. Naturalnie nie byliśmy w stanie uchwycić właściwy brud. To zatrzymało tylko duże owady, które wpadały do środka. Te chrząszcze zostały wprawdzie zatrzymane, lecz ich soki szły przecież do wody. Z taką starą, brudną cysterną było rzeczywiście coś wstrętnego. Jak tylko znajdowała się tam woda przez kilka dni, była zepsuta. Zostawmy wodę stać, a będzie zła i pełna żab, jaszczurek i węży i drobnych rzeczy, które nazywaliśmy kijankami. To nie są pasożyty. Nie wiem, jak je określić, lecz te drobne rzeczy żyją w wodzie. My nazywaliśmy je kijanki. Wy wiecie, co jest przez to myślane. Ilu wie, o czym ja mówię? Naturalnie, wy wszyscy ludzie ze wsi znacie je. Gdy się zupełnie zepsuje, trzymią się w niej wszystkie te żywe istoty, które lubią zepsutą wodę. Rzeczywiście dochodzi do tego, gdyż jest zepsuta. I dlatego, że jest zepsuta, przyciąga żywe istoty, które lubią zepsute. To ma wiele podobieństwa z naszymi kościołami dzisiaj. Uważam, że i myśmy coś opuścili. Jednym z wielkich grzechów, które są dzisiaj popełniane przez zbór, jest to, że opuścili jego, źródło wód żywych, tak jak wówczas Izrael opuścił i wykopali sobie od ludzi uczynione cysterny. One stały się mieszkaniem wszystkim tym, którzy chcą tego rodzaju wodę. W niej żyją jaszczurki, żaby i wszelkiego rodzaju nieczyste zarazki, ponieważ jest to zbiornik uczyniony przez ludzi i w nim trzymią się wszystkie te rzeczy. Jest to przykład dzisiaj na nasze denominacje. Więc, mówicie, bracie Branham, dlaczego uderzasz tak mocno na tych ludzi? W to musi być uderzone. W to musi być uderzone. Uchodźcie od niej, gdyż w końcu utworzy znak bestii. Pamiętajcie o tym, to jest prawdą. To będzie znakiem bestii. Denominacje prowadzą tam bezpośrednio. To już teraz jest na tej drodze, aby to gwałtem wymusić. Patrzcie, w starożymskim królestwie prowadziło to dokładnie do znaku odstępstwa. Stwierdziliście, że bez znaku bestii nie mógł nikt kupować ani sprzedawać. Musiano go mieć. Będą tylko dwie grupy ludzi na ziemi, ci z pieczęcią Bożą i ci ze znakiem bestii. Tylko dwie grupy. Będzie trzeba mieć jedno albo drugie. To będzie odstępstwo, znak religii, odpadłej religii. Bestii będzie sporządzony obraz. Podczas gdyśmy się tym zajmowali, stwierdziliśmy, że tą bestią był, jest i zawsze będzie Rzym. Dokładnie. Nie ma żadnej możliwości, że to jest coś innego niż Rzym. Co uczynił Rzym? Z pogańskiego Rzymu stał się papieskim i zorganizował system, uniwersalny system, przez który każdy został zmuszony do tej jednej religii lub oddać życie na śmierć. To jest dziwne, że te państwa zjednoczone występują na widownię i są podobne barankowi. Ten baranek ma dwa małe rogi, mieszczańskie i religijne prawa. Po pewnym czasie stwierdzamy, że ten baranek mówił jako smok i okazał wszelką moc, jaką miał ten smok przed nim. Objawienie 13, 11 do 18 wiersz. Biblia głosi, że powiedziano, uczyńmy obraz onej bestii. Obraz jest odbiciem czegoś innego. Właśnie teraz możemy obserwować, że Kościół w swoim upadłym stanie formuje Światową Radę Kościołów, która jest odbiciem potęgi Rzymu, która to samo narzuci ludziom, jak czynił Rzym pogański względnie papieski. Nie ma innej możliwości, nic innego, lecz to jest prawda. Dlatego to poruszam w moim okresie czasu, w moim czasie, ponieważ przeciw temu musi być wystąpione. Rozległ się okrzyk, wynijdźcie z niego, ludu mój, żebyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Porównuję to z tymi brudnymi cysternami. Jednak on jest źródłem życia, on jest tą żywą wodą. Ludzie ją opuścili, a wykopali sobie sami cysterny, które przecież mogą chwytać tylko ten brud. To jest to jedyne, co przyjmują. Dokładnie to czynią denominacje. Przyjmują wszystko, co stamtąd pochodzi i chcę przyłączyć się do nich. Są gotowi ich przyjąć, jeśli mają pieniądze lub potrafią się w pewien określony sposób ubierać. Obojętnie kim są i skąd przychodzą, będą po prostu przyjęci. Dalej stwierdzamy, że ten znak bestii, który został uformowany, odnosi się do Ameryki, która ma liczbę 13. To rozpoczęło się z 13 koloniami z flagą, która miała 13 gwiazd i 13 pasków i występuje nawet w objawieniu 13 rozdziale. Poza tym Ameryka była przedstawiana zawsze jako niewiasta, nawet na naszych monetach. Nawet na pensie głowa Indiana przedstawia profil niewiasty. My to wiemy i znamy historię tego. Wszystko, także dzwon wolności, statua wolności i wszystko inne symbolizuje niewiastę, niewiastem i liczbę 13. Więc to jest wspaniałe, widzieć takie rzeczy. Na podstawie objawienia od Boga względnie wizji w roku 1933 przepowiedziałem, że w czasie końca wypełni się 7 rzeczy. Jedną z nich było, że Mussolini będzie dyktatorem. To co też później się stało? Że on napadnie Etiopię i zajmie ją. Duch powiedział również, on przyjdzie przy swoich przedsięwzięciach do upadku. Interesowałoby mnie to, czy jest tutaj w kaplicy jeszcze ktoś, który słyszał mnie to mówić przed wielu laty, gdy głosiłem tutaj w Redman's Hall, czy jest jeszcze dzisiaj wieczorem ktoś w budynku, który to wspólnie przeżył, gdy to głosiłem w Redman's Hall i wysłano w NRA, wówczas zupełnie na początku urzędowania Roosevelta. Przypuszczam, że nie ma tu nikogo. Czy jest ktoś obecny? Tak, jest jedna osoba. Tam jest ktoś. Panie Wilson, przypominam ją sobie. Także moja żona, która tam siedzi w tyle, była przy tym. Pozostało dwóch z tej starej generacji tamtych dni. Gdy wówczas powiedziano, że NRA jest znakiem bestii, odpowiedziałem, ona nie ma nic z tym do czynienia, nawet w najmniejszym. Znak bestii nie przyjdzie stąd, on przyjdzie z Rzymu i dlatego ona nie może być znakiem bestii. Przypominacie sobie, te rzeczy zostały wypowiedziane, że Adolf Hitler skończy w tajemniczy sposób, że wypowie wojnę Stanom Zjednoczonym, że wybudują wielką betonową linię, także w niej nawet mieszkać będą i że tam poniosą Amerykanie wielką porażkę. To była linia Siegfrieda. Powiedziałem to 11 lat przedtem, niż ją zbudowano, że on znajdzie swój koniec i Stany wygrają wojnę. Poza tym mówiłem także o tym, że powstaną trzy izmy. Nacjonalizm, faszyzm, komunizm. Oświadczam, wszystkie zakończą się w komunizmie. Rosja przyjmie wszystko do komunizmu. Dalej powiedziałem, wiedza uczyni takie postępy naprzód i ludzie będą tacy mądrzy, że wynajdą wiele rzeczy, nawet samochody w kształcie jaja ze szklanym dachem. Nie kierowane kierownicą, lecz w inny sposób. Oni mają ten samochód. Oprócz tego powiedziałem, moralność naszych kobiet obniży się na tak niski stopień, że staną się hańbą dla wszystkich narodów. Będą nosić ubiory męskie, będą swój ubiór coraz więcej odkładać, aż rzeczywiście przyjdzie do tego, że będą miały na sobie już tylko bieliznę i nic więcej, aż w końcu będą już tylko nosić liść figowy. Czy widzieliście w Life magazynie ostatniego miesiąca portret kobiety, która nosiła liście figowe? To jest ten nowy ubiór, względnie nowe robę, które nosi się teraz wieczorem. To jest przeźroczyste i można widzieć jej ciało, ponieważ liście figowe okrywają tylko niektóre określone miejsca. One mają kostiumy kąpielowe bez ramionczek, odkrywają swoje ciało. Wszystkie te rzeczy się dzieją. Potem powiedziałem, widziałem powstać kobietę w Stanach Zjednoczonych, która wyglądała jak potężna królowa lub coś podobnego. Ona była ładna na wejrzeniu, lecz złośliwa w swoim sercu. Osiągnęła to, że naród szedł z nią równym krokiem. Lecz, powiedziałem, na końcu on mi rozkazał znowu patrzeć z powrotem na wschód. Gdy to uczyniłem, wyglądało to tak, jak gdyby świat eksplodował. Jak daleko mogłem widzieć, były tylko tlące pnie i skały, które zostały przez eksplozję wysadzone z ziemi. To miało się dziać przed końcem świata. 5 z tych 7 rzeczy już się stały w przeciągu tych 33 lat. Tutaj doszliśmy do końca czasu. Już wówczas mówiłem przeciwko systemowi denominacyjnemu i uważam dzisiaj wieczorem jeszcze wciąż, że jest to bagno grzechu, miejsce, w którym gromadzi się brud. Nie mogę wierzyć, że Bóg coś takiego przyjmie do swojego zboru, ponieważ on musi być znowu zrodzony z Ducha Bożego i oczyszczony, zanim może być określony jako jego własność. Przez chrzest Duchem Świętym będziemy ochrzczeni w tajemnicze ciało Chrystusa. Tak, system cystern jest rzeczywiście doskonałym przykładem na denominację. Mądry człowiek powinien widzieć i nigdy tam nie wchodzić, gdyż Bóg udowodnił przez okresy czasu, że jest przeciw temu i nigdy przez nie nie działał. Każdym razem, gdy wystąpił człowiek z poselstwem, jak na przykład Luther, Wesley, Schmidt, Calvin i wszyscy inni, i założono organizację, to Bóg odłożył ich na bok i nie szukał ich więcej z powrotem przez rozbudzenie. Zbadajcie historię. Ani jednego razu nie wziął Bóg denominacji, by przynieść przez nią rozbudzenie. Nigdy. Historia w Biblii dowodzi, że jest to brudna sprawa w oczach Bożych. Dlatego nie chcę mieć nic z tym do czynienia. Dlatego jestem przeciw temu i próbuję ludzi stamtąd wydostać. Jesteśmy zobowiązani rozważyć jako przykład Izraela, ponieważ tak jak to było z Izraelem, jest to teraz. Jak długo pozostawali przy tym źródle, było z nimi wszystko w porządku. Lecz gdy rozpoczęli kopać sobie cysterny, od ludzi zrobione cysterny, Bóg pozostawił ich po prostu iść. On uczyni z nami to samo. Oni opuścili go, to źródło wody żywej. Reklamacją, jaką Bóg miał do nich, było to, że coś robili, o czym mogliby powiedzieć. Widzicie, co myśmy uczynili? Za czasu podróży z Mojżeszem, gdy Bóg dał im z łaski proroka, gdy im dał słup ognia, który wszedł przed nimi i gdy potwierdzał przez cuda i znaki, że zostali zaopatrzeni z łaski tymi wszystkimi rzeczami, to Izrael chciał coś innego i otrzymali zakon. Oni odrzucili łaskę, aby przyjąć zakon. Dokładnie to czynią ludzie dzisiaj. Oni odrzucają słowo, by przyjąć system denominacyjny, gdyż w tym mogą czynić, co chcą i z tym przechodzą. Lecz w Chrystusie tego nie możecie. Musicie być oczyszczeni i wybieleni, aby móc być w Chrystusie. Oni opuścili tryskające źródło dla uczynionego przez ludzi systemu, dla cysterny. Czy możecie sobie to przedstawić, że ktoś czyni coś takiego? Czy możecie sobie przedstawić duchowy nastrój osoby, która mogła pić z świeżego, tryskającego źródła i opuszcza go za uczynioną przez ludzi cysterną, w której są żaby, jaszczurki, kijanki i wszystko możliwe? To nie wygląda wcale rozsądnie, a cóż dopiero być w porządku. Jednak ludzie uczynili dokładnie to. Oni opuścili słowo, prawdziwe źródło i początek mocy Bożej, aby pić z cystern, które sobie sami sporządzili. To samo, co uczynili wówczas, uczynili także dziś. On powiedział, mnie tutaj opuścili, tak czytamy u Jeremiasza 2 rozdział 13 wiersz. On powiedział, mnie opuścili, źródło wód żywych. Wiemy, co jest cysterna. Zrozumieliśmy także, co ona przyjmuje. Poznaliśmy, jak się ją zakłada. To jest rzecz wykonana przez ludzi, do której spływa woda z brudnego dachu. Deszcz pada na brudny dach, zmywa dach, płynie do uczynionej przez ludzi rynny dachowej i przez rynnym zrobioną przez ludzi do zrobionego przez ludzi zbiornika. Tam gromadzi się cały brud, zarazki, jaszczurki, żaby i wszystko, co jest jeszcze na polu. Zwróćcie uwagę, nieczyste zwierzęta, kijanki, żyją w zepsutych wodach. Kijanka nie może żyć w czystej wodzie. Przyjdzie tam, to zginie. Ona musi być w stojącej, zepsutej wodzie. Tak jest i dzisiaj z wielu pasożytami. One nie mogą żyć w świeżej wodzie Ducha Świętego. To jest ten powód, dlaczego są tak zdecydowanie przeciwko Słowu i twierdzą, że to byłoby sprzeczne i bez znaczenia. To przychodzi z tego, ponieważ oni potrzebują jakąś stojącą wodę, aby się w niej poruszać. To się zgadza. Tak samo jest to z żabami i jaszczurkami, kijankami itd. One mogą żyć tylko w bagnie lub w stojącej wodzie. To odpowiada ich naturze tam żyć. Nie możecie zwierzęcia zmienić, chyba że zmienicie najpierw jego istotę. Nie możecie doprowadzić człowieka, by poznał Słowo Boże, dopóki jego istota nie jest przemieniona. Gdy jego istota zostanie przekształtowana z tego, czym jest Syna Bożego, wtedy przyjdzie Duch Święty do jego wnętrza. Duch Święty pisał Słowo Boże. Dzisiaj rozmawiałem z moim dobrym przyjacielem, doktorem Lee Weile, który jest teraz obecny. On jest dzielnym teologiem. Zazwyczaj mamy bardzo dobre dyskusje na temat Pisma. On jest bardzo mądry. Raz zapytał mnie, co ja myślę o pierwszym potwierdzeniu Ducha Świętego. Czy jest to mówienie językami? To było już przed wielu laty. Odpowiedziałem, nie, tak tego nie widzę. On powiedział, ja także nie, chociaż mnie tak uczono. Zapytał, co myślisz, jaki dowód by to mógł być? Odpowiedziałem, Najdoskonalszy dowód, o którym mogę w ogóle myśleć, jest miłość. Tak mówiliśmy o tym. Pomyślałem, to słucha się bardzo dobrze. To trzymam jako dowód. Jeśli człowiek ma miłość, lecz pewnego dnia poinformował mnie Pan w wizji. On powiedział, że ci posiadają dowód Ducha Świętego, którzy mogą przyjąć Jego Słowo. On nie istnieje ani w miłości czy mówieniu językami, lecz w tym, by przyjąć Słowo. Livaile powiedział potem do mnie, że to jest zgodne z Pismem, gdyż, zauważył, u Jana 16 rozdział Jezus powiedział, gdy On, Duch Święty, przyjdzie na was, On wam będzie objawiał to, co ja was uczyłem i przyszłe rzeczy wam oznajmi. To jest ten prawdziwy dowód Ducha Świętego. Jeszcze nigdy On mi nie powiedział coś fałszywego. W tym to istnieje. Kto może Słowu wierzyć, kto je może przyjąć, to jest dowodem Ducha Świętego. Jezus nie powiedział, gdy przyjdzie Duch Święty, będziecie mówić językami. On nie powiedział, gdy Duch Święty przyjdzie, będziecie czynić jakieś rzeczy. On powiedział, z mojej własności weźmie i wam opowie. On wam objawi przyszłe rzeczy. To jest ten prawdziwy dowód Ducha Świętego zgodnie z tym, co sam Jezus powiedział. Możecie więc widzieć, dlaczego ludzie tak dalej żyją, pomimo tych wszystkich uczuciowych przeżyć i wszystkiego, co mają. Widzicie, to stanie się denominacją lub stojącymi wodami. Nie będzie ani jednej denominacji, która jest założona na doskonałym Słowie Bożym, to nie może być. Gdyż z Boga nie można uczynić żadnej denominacji. Nie. Patrzcie, ten powód leży w tym, weźcie grupę mężczyzn, którzy mogą wierzyć Słowu i pozwólcie im założyć organizację. Jak wiecie, to pierwsze, co będzie, że w ciągu około jednego roku będzie tam grupa Rikis, z którą nie można sobie dać rady. Oni zdobędą wpływ i nie można nic temu zaradzić. To nie jest system Boży, nie. Wiemy, że ta rzecz umrze i stanie się cysterną, miejscem, gdzie wszyscy zawierają kompromisy, aby zyskać członków, żeby ludzie weszli. Stwierdzamy, że ten system rozpoczął się przed długim czasem, w dniach Izraela, gdy wykopali te cysterny. Był tam jeden człowiek i grupa faryzeuszy, którzy wykopali niektóre cysterny. Oni mieli jednego człowieka imieniem Herod. On był namiestnikiem, gubernatorem państwa. On tam przyszedł, by słuchać jednego człowieka, który nie brał względu na ich denominację. On był prorokiem. Żaden prorok nie miał nigdy nic do czynienia z denominacją, lecz nienawidził ją. Ten prorok rozpoczął i powiedział, nie myślcie, że możecie mówić sami u siebie, mamy ojca Abrahama. Ponieważ powiadam wam, Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Oni przyprowadzili także dostojnika do niego, który zabrał swojemu bratu żonę i pojął ją sobie za żonę. A jak postawił się ten człowiek przed nim i co powiedział? Oni myśleli, że będzie zawierał kompromisy i powie, więc mój panie, ty masz piękny urząd, jestem rad, że przyszedłeś dzisiaj, aby mnie słuchać. Jan podszedł bezpośrednio do niego i powiedział mu w twarz, to nie jest w porządku od ciebie, że ją zabrałeś. To pierwsze, co mu powiedział, było, że go napomniał z powodu jego grzechu. Widzicie? Denominacje czynią stojące wody, gdzie mężczyźni mogą żyć z niewiastami, a niewiasty mogą się tak zachowywać, strzyć swoje włosy, nosić szorty i wszystko inne i uważać się za chrześcijan. Jednak prawdziwe źródło mocy Bożej, alleluja, nie może tam pozostać. Ono będzie wypchnięte. Ja jestem źródłem wody żywej. Mnie opuścili, aby sobie wykopać własne cysterny. Więc do źródła wody żywej. Znaleźliśmy, czym jest źródło wody żywej. Stwierdziliśmy to, co jest cysterna. Czym więc jest źródło wody żywej? Jest studnią artezyjską. Bracie Branham, co to jest studnia artezyjska? To jest studnia, której woda zawsze przypływa z dołu i wypycha ją na zewnątrz. Ona płynie zawsze, napełnia się sama. Ta woda jest zawsze świeża i czysta. Studnia artezyjska jest źródłem wody żywej. Ona nie jest zepsuta i stojąca, lecz żywa. Ona zmienia się wciąż, ponieważ ustawicznie przypływa nowa. Jest ciągle w ruchu i wypływa ze swojego źródła. Ona pobiera swój zapas z ziemi i jest mimo to źródłem wody żywej, które wytryska i oczyszcza się samo. To jest czysta, przeźroczysta woda. Ona napełnia się sama. Nie potrzeba czekać na deszcz, aż zbiornik będzie pełny. Zawsze wytryska na zewnątrz i daje swoją wodę. Nie potrzebujecie pompować, ani windować, ani kręcić. To jest po prostu źródło wody żywej. Gdy przypominamy sobie te stare cysterny, wtedy musiano ciągnąć i ciągnąć i wyciągać i pompować i czynić wszystko możliwe, aby wydostać trochę zepsutej wody. Lecz źródło wody żywej samoczynnie, bez potrzeby pompowania lub czegoś innego. O, ja jestem wdzięczny za to źródło. Tak jest. Nie trzeba sita, by wyłowić pasożyty, ponieważ ona wychodzi głęboko ze skały, gdzie nie ma żadnych pasożytów. Nie potrzeba też zarzucać żadnych łachmanów szkolnych lub świeckich od ludzi uczynionego systemu lub denominacyjnej wiedzy, żeby wam zaświadczono przez psychiatrę, czy jesteście w stanie kazać lub nie. Nie potrzeba przewiesić żadnych brudnych łachmanów. Ona by je zaraz spłukała, jak tylko byście je tam położyli. To nie jest wam możliwe. To źródło wytryska ustawicznie. Jeśli położycie na niego jakiś łachman, przesunie go na jedną lub drugą stronę. Ono nie ma czasu mieć na sobie denominacyjnej szmaty. Nie potrzebujecie żadnego filtra, żadnego sita. Nie potrzebujecie pompować, ani ciągnąć lub czynić coś innego. Ona jest po prostu tam i wytryska. To źródło nie jest zależne od tego, że tam pada, żeby było napełnione. Deszcz oznacza rozbudzenie. Gdzie jest to źródło, źródło życia, gdzie jest łup, tam się gromadzą orły. Nie potrzebujecie napompować żadnego rozbudzenia. Nie potrzebujecie w ogóle nic wypompować. To jedno, co musicie czynić, jest przyjść prosto do źródła. Ono jest zawsze pełne dobrej, świeżej wody, która nigdy nie wyschnie. Nie potrzebujecie iść do cystern i mówić więc, jeśli będzie padać i dachy obór będą zmyte, będziemy mieć znowu coś do picia. Nie, nie, tak nie. Artezyjska studnia wytryska każdego czasu i daje dobrą, zimną wodę. Na niej możecie polegać. Nie potrzebujecie więcej mówić, więc pójdę do tej starej cysterny. Mieliśmy zwyczaj z niej pić, lecz już dawno nie padało. Mówię ci, być może, że jest wyschnięta. Tak też jest z niejednym z tych uczynionych przez ludzi systemem. Możecie tam iść, jeśli macie wielki program, dużą sprawę i coś sprzedać lub urządzić coś wielkiego. Wielkie partie, pewne gry, które przy tych partiach są grane w piwnicy i wszystko możliwe, wtedy znajdziecie być może pełny dom. Lecz jeśli idziecie tam, gdzie to źródło zawsze wytryska, tam gdzie otrzymują dobrą, zimną wodę do picia, na tym możecie spolegać. Mówi się, oni nie mieli od 10 lat żadnego rozbudzenia. Jeśli żyjecie przy tym źródle, tam ma miejsce ustawiczne rozbudzenie. To jest tak, jak to powiedział ten człowiek z Walii, gdy było wówczas rozbudzenie w Walii. Przyszli niektórzy dostojnicy z państw, kilku doktorów teologii, aby się zorientować, gdzie się znajduje i co to ma za znaczenie. Oni nosili swoje odwrócone kołnierze i cylindry. Gdy szli tą ulicą wzdłuż, przyszedł policjant tą drogą, który wywijał gumową pałką i gwizdał. Pod krzyżem, gdzie także dla mnie płynął kosztowny strumień łask, tam znalazłem pokój w krwi Jezusa, chwała niech będzie Panu. Tak szedł on wzdłuż drogi. Dlatego oni powiedzieli, to wygląda na religijnego człowieka. Pójdźmy tam i zapytamy się go. I powiedzieli, mój Panie, on odpowiedział, tak jest. Jeden rozpoczął, przychodzimy ze Stanów Zjednoczonych, jesteśmy delegacją i przybyliśmy tu, by zbadać to tak zwane rozbudzenie w Walii. Jesteśmy doktorami teologii i chcemy to tutaj sprawdzić. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest rozbudzenie i gdzie się odbywa. Ten człowiek odpowiedział, moi panowie, ona jest tu. Ja jestem rozbudzeniem w Walii. Rozbudzenie w Walii jest we mnie. Tu się znajduje. Tak to jest. Jeśli żyjecie u źródła wody żywej, ono jest ustawicznie żywe, wytryska ponad i ponad. Ono nie ustaje. Nie potrzeba tam iść i patrzeć, czy jest tam woda, jeśli niedawno padało. To nie jest to. To jest źródło wody żywej. Jak już powiedziałem, ono daje swoją wodę za darmo. Nie potrzebujecie tam kłaść żadnych szmat, aby stwierdzić, żadnych szkolnych szmat, Zanim możecie kogoś wysłać, głosić, nie potrzebujecie sprawdzić, czy on układa swoje słowa właściwie i wypowiada, czy on używa właściwie rzeczowniki, zaimki, przymiotniki itd. Wielu z nich nie wie w ogóle, czym są, jednak pomimo to oni żyją przy źródle. Nie zależy od tego, czy tam pada, żeby było napełnione lub żeby miało miejsce lokalne rozbudzenie. Tego ono nie potrzebuje, gdyż jego siła i czystość jest w nim samym. Tu jest to słowo. Ono ma swoją własną siłę. Jeśli człowiek może to przyjąć do swojego serca, wtedy spowoduje to czystość w nim i otrzyma moc. Ona jest w samym słowie i przyjdzie do życia. Izrael odwrócił się od tego i popadł w trudności. Każdy raz, gdy oddalili się od tego, popadli w trudności. Tak samo powodzi się nam teraz, gdy oddali się rozbudzenie. Wtedy nie jest to dobre. Wtedy kopiemy sobie własne źródła, względnie cysterny z zepsutą wodą i jest po wszystkim. Lecz On pomagał im wciąż na nowo. Oni szemrali już przy Morzu Czerwonym. Mimo to On im dał obietnicę. Już tam powinien by ich odrzucić. Tak my byśmy osądzili. Lecz On obiecał doprowadzić ich na drugą stronę. Co uczynił On z dziećmi Izraela? On zaopatrzył ich słupem ognia i wszystkimi potrzebnymi jako potwierdzenie ich proroka. Byli prowadzeni aż do morza, aż dotąd stały naprzeciwko nich ustawiczne trudności. Tutaj przyszli Faraon i jego wojsko. Czy wiecie, co Bóg uczynił? On przedzielił tę stojącą czerwoną cysternę. Morze Martwe na przykład jest najbardziej martwe ze wszystkiego, co istnieje na świecie. Ono jest rzeczywiście martwe, zepsute. W nim nie może nic żyć. Więc On przedzielił Morze Czerwone, uwolnił ich i przeprowadził na drugą stronę. On przeprowadził ich tam, gdzie nie będą związani więcej tego rodzaju rzeczami. Na pustyni stwierdzili, że nie można było więcej polegać na zbiorniki. One były wyschnięte. Oni szli z jednego miejsca, gdzie była woda, do drugiego. Na pustyni omdlewali z pragnienia za jednym łykiem wody, a gdy przyszli do następnego stawu, był on wyschnięty. Znowu szli do innego miejsca, także to było wyschnięte. Oni nie myśleli, że otrzymają jeszcze w ogóle coś do picia. Potem w jednym miejscu na pustyni, gdzie to było najmniej prawdopodobne, znaleźli wodę. To było w skale. To było w skale. Najmniej prawdopodobne miejsce, gdzie człowiek mógłby znaleźć wodę. Jest przecież sucha skała w środku pustyni. Widzicie jednak, Bóg czyni takie rzeczy w najbardziej niemożliwym miejscu, w najbardziej niezwykły sposób. Tak to dożywaliśmy zawsze. Oni myślą, potrzebna jest wielka denominacja, gdzie się schodzi razem i zgromadza się, i że najpierw muszą mieć miejsce wielkie przygotowania i tysiące muszą współpracować i temu podobne rzeczy, by mieć rozbudzenie. Lecz czasami Bóg bierze jednego starego człowieka, który nie zna nawet ABC i sprawi przez niego rozbudzenie w grupie niewykształconych ludzi, którzy nie umieją nawet rozeznać lewej ręki od prawej, przez które świat jest wstrząśnięty. On uczynił to za czasu Jana. On to czynił w czasach proroków. Jak daleko wiemy, żaden z nich nie był wykształcony. Jednak Bóg mógł ich wziąć do swojej ręki i uczynić coś przez nich. Z tej skały wytrysnęła woda. On był tą skałą i On rozkazał uderzyć tę skałę i każdemu, kto chciał, dał pić w obfitości przejrzystej, świeżej, czystej wody. On wyratował wszystkich, którzy z tego pili. To zgadza się dokładnie z Ewangelią Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg uderzył tę skałę na Golgocie. Nasza wina została na Niego położona, żeby z Niego wyszedł duch życia i Tobie i mnie dał wieczne życie. To, co stało się na pustyni, jednak jest doskonałym podobieństwem tego. Oni nie potrzebowali wyciągać, kopać, pompować lub czynić coś podobnego, lecz tylko pić za darmo na Jego przygotowanej drodze. Nie potrzebowali przynosić jej zestawu, nie potrzebowali wyciągać jej wiadrem. Nie potrzebowali żadnego wyciągu, aby ją wyciągnąć na wierzch, potrzebowali tylko z tego pić. Także teraz nie potrzebujecie więcej nic uczynić, nie potrzebujecie nigdzie przystępować, nie potrzebujecie padać przed ołtarzem i w was coś wprawić albo pompować. Nie potrzebujecie powtarzać ustawicznie jedno słowo, aż otrzymacie pomieszanie mowy. To jedynie, co macie do zrobienia, jest pić z niego za darmo, na przygotowanej od Boga drodze. Bez pompowania, bez ciągnienia, bez czegokolwiek, po prostu bierzcie z tego za darmo. Nie potrzebujecie nic czynić, pijcie po prostu z tego. To znaczy, wierzcie temu prosto. Więcej nie mogę do tego mówić. Nie potrzebujecie nic za to zrobić, nie potrzebujecie za tym kopać. Oni nie potrzebowali upadać i całą noc za tym krzyczeć. Oni po prostu pili z tego. Ona była uderzona i przygotowana. To się zgadza. Widzę teraz jednego człowieka, który siedział tam w tyle w pomieszczeniu. Przypominam sobie, że mu to powiedziałem w jednej starej stajni przy żłobie. On myślał, ale ja nie jestem dobry. Odpowiedziałem, wiem, że nie jesteś dobry, ja też nie jestem dobry. Powiedziałem, ty patrzysz na to, czym jesteś, przestań na to patrzeć i spójrz, czym on jest. On powiedział, gdybym tylko mógł być wolny od tych papierosów, bracie Branham, wtedy byłbym chrześcijaninem. Odpowiedziałem, nie próbuj uwolnić się z tego. Ty próbujesz być dobrym i potem chcesz do tego przyjść, do niego przyjść. Przecież on nie przyszedł, aby ratować dobrych ludzi. On przyszedł ratować złych ludzi, którzy wiedzieli, że są złymi. Ach tak, zauważył. Mówiłem dalej, słuchaj przecież, ty nie chcesz iść do piekła. Odpowiedział, nie. Powiedziałem, tego też nie potrzebujesz. On umarł, żebyś ty nie musiał tam iść. Wtedy zapytał, więc co muszę uczynić? Odpowiedziałem, w ogóle nic. Takie proste to jest. On powiedział, ach, gdybym tylko... Powiedziałem, wtedy pójdziesz znowu z powrotem do twojego papierosa. Przestań myśleć o papierosach. Myśl po prostu o tym, rozmyślaj o nim. O tym, co on uczynił, a nie o tym, czym ty jesteś. Ty nie jesteś dobry. Nie byłeś nigdy i nie będziesz takim, lecz rozważ, kim on jest. On to jest, mówiłem, to jedyne, co musisz uczynić jest to, gdy on tam zajął twoje miejsce, chętnie to przyjąć, co on uczynił. Jedyne, co masz do zrobienia, jest po prostu to przyjąć. Więc powiedział, to jest łatwe, to chcę uczynić. Powiedziałem, tu jest rzeka, zaprowadziłem go tam i ochrzciłem w imieniu Jezusa Chrystusa. Niektórzy z jego krewnych siedzą tutaj. Wiem, że wydawałem się im dziwny, ponieważ to zrobiłem. Wiedziałem, co czynię, gdyż widziałem w tym człowieku coś prawdziwego. To mogłem tam widzieć, dlatego wziąłem go i ochrzciłem w imieniu Pana Jezusa. Krótko potem udałem się do domu jego syna. Widziałem wizję o drzewie, które w pewnym określonym miejscu było złamane. Ten człowiek rzeczywiście spadł i prawie złamał sobie kark. Zawieziono go do szpitala. Pan objawił mi w ten wieczór, że z papierosami się zakończyło. Następny dzień chciał on mieć papierosy. Powiedziałem, ja mu kupię jedną paczkę i przyniosę. Uważajcie tylko i patrzcie, co się stanie. Jego czas papierosów minął. Odtąd on więcej nie palił i nie miał za tym żadnego pragnienia. Bóg to uczynił. Patrzcie, jako pierwsze, musicie przyjść do tego źródła. Potem, gdy poznacie, że sami nie możecie nic uczynić, musicie przyjść do tej wody. To jest to, co on uczynił dla was. Nie potrzebujecie kopać, nie potrzebujecie pompować, nie potrzebujecie wstrzymać się od tego lub tamtego. To jedyne, co musicie uczynić jest przyjść tam i pić. To wystarczy. Jeśli jesteście pragnący, wtedy pijcie. On był tą skałą. Bóg uderzył go dla nas i z niego wytrysła niezmierna pełnia przejrzystej, czystej wody. On czyni to samo jeszcze dziś z każdym, który wierzy. Naturalnie to jest jego łaska dla nas, jego ludu. U ludzi dzisiejszego czasu jest to tak jak wówczas. Oni są gotowi wszystko brać, co mogą otrzymać, lecz nie chcą okazać żadnej służby, coś w zamian wyświadczyć. Izrael był wówczas gotowy pić ze skały, lecz nie chciał wyświadczyć Bogu służby, której był mu winien. On służy nam zawsze. Wy wiecie, bez niego nie możemy nawet oddychać. Bez pomocy Bożej nie możemy nawet oddychać. Dlatego jesteśmy zależni od Niego. I mimo to prawie nas to załamuje, gdy próbujemy coś czynić, względnie mamy coś uczynić dla Niego. Na przykład, gdy On nas o to prosi, coś uczynić, kogoś odwiedzić, modlić się za kogoś, komuś pomóc, to wyprowadza nas prawie z formy, gdy to mamy uczynić. Nie chcemy nic czynić, żeby Mu wyświadczyć przysługę. Jego zakwestionowanie brzmiało, oni mnie, to to słowo opuścili i zamiast tego przyjęli dziurawe cysterny. Opuścili mnie, źródło życia, źródło wód żywych i wolą raczej pić z zepsutej cysterny. Czy możecie sobie to wyobrazić? Czy możecie sobie przedstawić, że tu jest studnia artyzyjska, której dobra woda wypływa z wnętrza skały wapiennej, z warstw piaskowych itd. i że jest tak chłodna i świeża, jak tylko być może. I że człowiek pomimo to woli raczej pić z cysterny, której woda zmyła dachy stodoły, szopy i wszystkich pobliskich budynków i rurami, które chwytają tę wodę stodoły i obór, prowadzona jest do cysterny? I potem pije się raczej z tego zamiast studni artezyjskiej? Z takim człowiekiem byłoby duchowo coś nie w porządku. To się zgadza. Tak samo jest to, gdy mężczyzna lub niewiasta zajmie miejsce w denominacji, która dopuszcza niewiastom strzyc krótko włosy, nosić shorty, make-up i wszystkie inne rzeczy, brać udział w jakimś programie i wszystkim tym, co w nim jest nakazane i że oni idą do kręgli i wszystkich tych bezsensownych rzeczy i biorą w nich udział. Oni wolą to wszystko niż to stare Słowo Boże, które obcina, okrzesuje, robi z niewiasty damy i prowadzi je do tego, aby się właściwie ubierać i zachowywać. Bierze od was papierosy, tytoń, przeklinanie, bluźnierstwo, kłamstwo, kradzież i wszystkie rzeczy tego świata, a daje wam coś, co was zupełnie zadowoli. Mężczyźni i niewiasty, dlaczego szukacie pociechy w czymś takim? Jak można w tym znaleźć pociechę? Jak można otrzymać świeży napój z cysterny będącej w stagnacji? Dlaczego ktoś to czyni? Jeśli jakaś osoba idzie pić do zepsutej cysterny, chociaż jest otwarte, tryskające źródło, będzie się mówić. Z rozsądkiem tego człowieka jest coś nie w porządku. Więc, jeśli niewiasta lub mężczyzna szuka w takim miejscu pociechy, wtedy z tą osobą jest duchowo coś przewrotnego. Oni nie chcą słowa. Przez to potwierdzają, że ich istota odpowiada wciąż jeszcze żabie, kijance lub czemuś podobnemu. To się zgadza. Coś w tej istocie chce stojącą kałużem, gdyż tego rodzaju przedmioty nie mogą żyć w stawie z czystą wodą. To nie idzie, gdyż to jest czysta woda. One tego nie potrafią. Zakwestionowanie było takie, że oni to opuścili. Dzisiaj uczynili to samo. Zwróćcie uwagę na niewiastę przy studni. Ona przyszła do studni Jakubowej. Ona już zawsze nosiła wodę z cysterny Jakubowej. Określilibyśmy tę cysternę Jakubową jako denominację. On wykopał przecież trzy, także tę. Ona miała wielką historię. Ta niewiasta powiedziała, nasz ojciec Jakub wykopał tę studnię. On sam wraz ze swoim bydłem pił z niej. Czy to nie wystarczy? On odpowiedział, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął i będzie musiał przyjść z powrotem, aby więcej przynieść. Lecz on powiedział, ta woda, którą ja daję tobie, stanie się w tobie źródłem, fontanną, która wytryska z wnętrza i nie będziesz potrzebowała więcej tu chodzić, by ją czerpać. Ona będzie w tobie. Zwróćcie uwagę, gdy ona spostrzegła, że mówił do niej zgodny z pismem zdrój przez znak zgodny z pismem, wtedy ona opuściła denominacyjny system Jakubowy i więcej tam nie wróciła, ponieważ znalazła prawdziwą skałę. Ona pobiegła do miasta. Z grzechem był koniec. Nie była już więcej złą niewiastą. Mówiła, chodźcie, oglądajcie człowieka, który mi wszystko powiedział, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Cysterna mogła być dobra. Ona służyła swemu celowi, lecz teraz ona przyszła do prawdziwego źródła. Cysterna była tak długo dobra, aż otworzyło się to prawe źródło. Lecz gdy przyszło prawdziwe źródło, cysterna straciła swoją siłę. Ona stwierdziła, że istnieje lepsze miejsce do picia. Rzeczywiście istnieje lepsze miejsce, a to jest w Chrystusie. W Ewangelii Jana 7 rozdział 37 i 38 wiersz Jezus wołał w ostatnim dniu święta kuczek. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Oni wszyscy radowali się. Oni tam mieli wytryskującą wodę, która wychodziła spod ołtarza, i wszyscy z niej pili, gdy odprawiali to święto i mówili, ojcowie nasi pili na pustyni z duchowej skały. Widzicie, oni sobie sami wykopali cysterny i pompowali skądkolwiek stojącą wodę, która potem przepływała pod świątynią. Oni wszyscy zgromadzili się koło tej wody, pili i mówili, przed wielu, wielu laty ojcowie nasi pili na pustyni. Jezus powiedział, ja jestem tą skałą, która była na pustyni. Oni powiedzieli: jedliśmy mannem, którą Bóg dał nam z nieba. On powiedział: ja jestem tą manną. To źródło stało w pośrodku nich, chleb życia stał w pośrodku nich, a przecież nie chcieli go. Oni woleli raczej swoje cysterny, ponieważ zrobili je ludzie. Jednak Bóg posłał coś innego. To jest dokładnie ta różnica. Oni wykopali sobie sami cysterny. On mówił: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. On jest tym źródłem. I tak, jak mówi Pismo, z jego głębi popłyną strumienie żywej wody, a on jest tą studnią artezyjską. Z jego wnętrza popłyną strumienie żywej wody. On jest tą skałą, którą znalazła Hagar w czasie jej potrzeby. Gdy jej dziecko umierało, gdy została wyrzucona z obozu i znajdowała się tam na zewnątrz z małym Ismaelem i skończyła się woda w jej cysternie, którą miała przy sobie. Położyła tam małego Ismaela, poszła kawałek na bok i płakała, ponieważ nie mogła się przypatrywać, jak dziecko umiera. Nagle przemówił anioł pański i ona znalazła wystryskujące źródło, który jeszcze do dzisiejszego dnia płynie. On był tym źródłem skalnym, które Hagar znalazła na pustyni. On stał tam w owym dniu jako strumień napełniony krwią. On stał tam w świątyni. U Zachariasza 13 rozdział był on tym źródłem, które zostało otworzone domowi Dawidowemu dla grzechu i nieczystości na oczyszczenie z grzechu. On był tym źródłem. W psalmie 36, 10 wiersz było ono dla Dawida źródlanną studnią życia. On wciąż jeszcze jest źródłem w domu Dawida i ono jest tym, co wyraża serca poeta. Święty zdrój napełniony krwią płynął z Jezusa ran. I kto się zanurzy w tym potoku, jest uwolniony z wszystkich plam. On jest źródłem życia, źródłem wody. On jest Słowem Bożym. Ludzie tego ostatniego czasu opuścili go, to prawdziwe słowo, wodę życia i wykopali sobie sami denominacyjne cysterny. Stwierdzamy, że oni mieli dziurawe cysterny. Te cysterny są napełnione zarazkami niewiary, które są chełpliwe i niewierne i mają programy szkoleniowe itd., co stoi w sprzeczności z obietnicami Bożymi. Oni wątpią w słowo. Biblia mówi o tych cysternach, które mieli, że były dziurawe. Dziurawe cysterny tracą wodę i wysychają. Co się stanie? One wysychają do religijnego bagna, które nazywa się Światową Radą Kościołów. Tam będą prowadzeni przez dziurawe cysterny. To wszystko dzieje się dlatego, ponieważ opuścili jego, źródło wody żywej, i zbudowali cysterny. Zakłada się duże seminaria, urządzenia do szkolenia i wykształcenia itd. To jest ten rodzaj cystern, które się dzisiaj kopie. Człowiek musi mieć odznaczenie akademickie lub coś podobnego, zanim może w ogóle głosić. To są cysterny, które są napełnione teologią zrobioną przez ludzi. Dopuszcza się ich chodzić do tych wielkich, doniosłych szkół, gdzie się im wszczepia własną, uczynioną przez ludzi teologię i z tym są wysyłani. W jakim czasie żyjemy? Cysterny uczynione przez ludzi, nic dziwnego, że ta sprawa stała się cuchnąca. Ludzie są tym upojeni. Co czynią ludzie dzisiejszego dnia, gdy chcą mieć radość? Zamiast przyjąć radość Pana, zwracają się do grzechu, aby otrzymać radość. Ludzie, którzy chodzą do zboru i roszczą sobie prawo być sługami Chrystusowymi, gdy są nerwowi, zapalają sobie papierosa, chcą żartować, ubierają się niemoralne ubiory, wychodzą na zewnątrz i strzyżą trawę tak, że gdy człowiek przechodzi obok, żeby im przygwizdał. Oni czynią wszystko, aby być sławnymi. Chcą wyglądać jak gwiazdy filmowe. To jest ich radością, chociaż Jezus przecież powiedział: chcę być wszystkim dla was. Powód, dlaczego się zwrócili do tych rzeczy, leży w tym, ponieważ nie chcieli pić z tego źródła. Oni go odrzucili, nie chcieli z niego pić. Przystępuje się raczej do jakiegoś systemu uczynionego przez ludzi, do jakiegokolwiek rodzaju cysterny, która jest napełniona wszelkiego rodzaju zepsutymi rzeczami, żeby móc tak dalej postępować. Wczoraj, względnie w sobotę rano, zabraliśmy z sobą dzieci nad rzekę. Udaliśmy się tam. Billy łowił ryby z łodzi na wędkę. Wzięliśmy dzieci ze sobą, mojego wnuka, moją córkę i najmłodszego syna, aby przejechać się łodzią po rzece. Nie można było nawet zrobić wycieczki w łodzi po rzece, aby nie widzieć rozpustnych, brudnych, nieporządnych, na wpół nagich ludzi, którzy tam byli nad rzeką. Obok nas płynęła łódź z 12 do 14-letnimi chłopcami. Każdy z nich miał w ręce puszkę piwa i papierosa. O, Oni to nazywają mieć zabawę. Jak długo może jeszcze ten świat ostać się z takim systemem? Aby się potem uwolnić od tych myśli, że po śmierci pójdą do piekła, czynią następująco. Idą tam i przystępują do jednej z tych uczynionych przez ludzi cystern. Do tych cystern należy ten sam rodzaj ludzi. To nie jest nic innego jak tylko rój nieczystych, brudnych kijanek tego świata. Oni jednoczą się dlatego, gdyż już moja stara matka mówiła, swój swojego znajduje. Oni nie chcą przyjść do źródła i być oczyszczeni z życia grzechu. Oni chcą żyć tam na zewnątrz i wciąż jeszcze utrzymać to świadectwo, że są chrześcijanami. Dlaczego? Oni opuścili Jego, to prawe źródło radości, życia doskonałego życia i zadowolenia. To jest ten powód, dlaczego to czynią i chcieliby przystąpić do jakiejś sprawy. Tam znajdują się już ludzie, którzy także są przekonani o tej sprawie. Niedawno temu odwiedziłem z bratem Fred, brata Tom i z całą grupą jeden znany zbór baptystyczny w Tucson, by stwierdzić, czy tam nie znajdziemy czegoś, co znowu mogłoby nam dać małe odświeżenie. Kaznodzieja powołał się na lud w Egipcie, że przed wyjściem jedli czosnek i tak dalej. I później chcieli iść tam z powrotem, aby móc znowu to jeść. On powiedział, tak też jest z ludźmi dzisiejszego dnia. Każdy z nas powiedział amen. Jeszcze nie widziałem nigdy takiej grupy. Cały zbór nie patrzył więcej na kaznodzieję, lecz odwrócił się, aby widzieć tych, którzy powiedzieli amen. To wydawało się, jakoby ich to śmiertelnie przestraszyło. Oni tego nie znali. Lecz Dawid powiedział, chwalcie Pana z radością, chwalcie Go na harfie i cytrze. Wszystko, co oddycha, niech chwali Pana. Bóg uwielbiony w swoim ludzie. Niech wszyscy uczą się mówić na wszystko, co jest właściwe. Amen. Dlaczego nie odwracacie się od tego systemu i cysterny tego świata, a zwrócicie się do wiernego systemu Bożego, którym jest studnia artezyjska, Jezus Chrystus? Dlaczego nie zwrócicie się do Niego, gdzie Bóg ma naszą nadmierną radość pełności, nadmierną pełność chwały i nadmierną pełność zadowolenia? Uspokojenia moich nerwów przychodzi od Boga. Gdy jestem zupełnie rozbity wewnętrznie, znajduję moje zadowolenie w Chrystusie, nie w papierosie, nie w rzeczach tego świata, nie w przyjęciu jakiegoś wyznania wiary, lecz przez to, gdy Jego znajduję, to obiecane słowo. On powiedział, gdy odejdę, przyjdę znowu, aby was zabrać do siebie. W tym znajduję moją radość. On jest moją radością. Dzisiaj mówi się, że oni przez przystąpienie do tych rzeczy i przyłączenie się do Światowej Rady Kościołów osiągną lepsze miejsce, aby w nim żyć. Moim szczerym przekonaniem jest, że tworzy się lepsze miejsce, aby w nim grzeszyć. To wszystko tak czy tak jest grzechem i nie na to, aby w tym żyć, lecz na to, aby w tym umrzeć. Oni czynią miejsce, gdzie się grzeszy, zamiast takie, gdzie się żyje. Wszystko, co stoi poza Jezusem Chrystusem i Jego Słowem, jest dziurawą cysterną. Wszystko, czym próbuje się to zastąpić, wszystko, co próbujecie czynić, aby znaleźć pokój, wszystko, co próbujecie czynić, aby znaleźć pociechę, każdy rodzaj radości, którą skądinąd otrzymujecie jako namiastkę za to prawdziwe, jest dziurawą cysterną, pełną brudu. On daje doskonałe zaspokojenie. Przypominam sobie jeszcze jednego zielonodzioba, który przed kilkoma laty w lecie stał tam, gdy szedłem do tylnych drzwi i powiedział do mnie. Ty przecież mówisz tylko dlatego wciąż tak o niewiastach, które noszą szorty i te rzeczy, ponieważ jesteś już starym mężczyzną. To jest powodem tego, zauważył. Powiedziałem, popatrz, ile masz lat? Odpowiedział, 27. Na to powiedziałem, gdy jeszcze byłem dużo lat młodszy niż ty, głosiłem już to samo. Znalazłem źródło zadowolenia. On jest moją częścią. Amen. Jak długo On mnie tym zaopatruje, jest to coś pięknego. Moją sztuką jest patrzeć na Niego, rozważać dzieło Jego rąk i widzieć, co On czyni. Nie ma innego źródła, o którym bym wiedział. O, kosztowny jest ten strumień, dobrze czyni wszystkim moim szkodom. Tu odpoczywa moja dusza we krwi baranka Jezusa. Święty zdrój, napełniony krwią, płynął z Jezusa ran. I kto się zanurzył w tym strumieniu, jest wolny od wszystkich plam. Mówię wam, nie znam innego zdroju, jak to źródło. Ono mnie oczyściło, gdy byłem brudny. Ono utrzymuje mnie czystym, gdy chcę całkiem blisko przy nim żyć i pić tę świeżą wodę, która napełnia moją duszę radością. Gdy jeszcze bywam przytłoczony w dół i myślę, że już nie mogę dalej i więcej nigdzie nie mogę iść, wtedy mogę uklęknąć, położyć mój palec na obietnicę i powiedzieć: Panie Boże mój, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moim zadowoleniem, Ty jesteś moim wszystko we wszystkim. Już czuję, że w głębi, wewnątrz zaczyna coś wytryskać i znowu wychodzę z tego przybicia. Więc mam ponad 50 lat. Budzę się wcześnie rano i wiecie przecież, jak to jest. I nie zdążę nawet wyciągnąć nogi z łóżka. O, to przychodzi już tak trudno, gdy ktoś puka do drzwi lub Billy mówi do mnie, że gdzieś jest potrzeba i muszę tam iść. Potem myślę, jak ja to mogę uczynić? Próbuję wydostać jedną nogę i myślę przy tym: Ty jesteś źródłem, które mnie napełnia siłą. Amen. Siła moja i pomoc moja przychodzi od Pana. Ty jesteś moją studnią artezyjską, Ty jesteś moją młodością. Którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły tak, że im wyrastają skrzydła jak orłom, tak, że bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Panie Boże mój, to jest moim obowiązkiem iść. Jestem wołany brać moją służbę poważnie i wiecie, jako następny zaczyna to we mnie wytryskać. Przed kilku dniami miałem w jednej miejscowości w Topeka, Kansas, jedno zgromadzenie. Był tam młody człowiek, młody kaznodzieja, jeden z tych, którzy mnie najpierw podpierali. Brat Roy, który tutaj siedzi, przypomina sobie tę miejscowość. Tam został ten kaznodzieja przywalony spadającym dachem. On leżał umierający. Jego wątroba była pęknięta, śledziona nie była więcej na swoim miejscu. Tony upadły na niego. Siedziałem przy śniadaniu i rozmawiałem z moją żoną. Powiedziałem: Żono, czy wiesz, co uczyniłby Jezus, gdyby tu był? Powiedziałem: gdy On mnie podpierał, wierzę temu słowu, podpierał On przez to Chrystusa. Potem mówiłem dalej: to jest sztuczka szatana. Gdyby Jezus był tutaj, On poszedłby tam i położył na Niego swoje święte ręce. Ten człowiek byłby zdrowy. Nic nie daje na to, czy jego wątroba jest pęknięta, on byłby zdrowym, ponieważ Jezus przyszedłby tam i On wiedziałby dokładnie, kto On jest. On znał swoje powołanie. Pismo zostało usprawiedliwione i on potwierdził, że on wiedział, kim on był. Nie było żadnego cienia wątpliwości. On położyłby swoje ręce na niego i powiedział: Synu, bądź uzdrowiony, wynieś stąd. Powiedziałem: nie ma tyle diabłów w piekle, którzy by potem mogli uśmiercić tego człowieka. On byłby zdrowym. Jednak, zauważyłem, widzisz, moja droga, on był Jezusem, tymi świętymi rękami Bożymi. Ja jestem grzesznikiem, zostałem zrodzony przez stosunek płciowy. Mój ojciec i moja matka byli grzesznikami. Ja nie jestem w ogóle dobrym. Potem powiedziałem: lecz wiesz co? Gdyby Pan mi dał wizję i posłał mnie tam, to byłoby inaczej. Poszedłbym tam, położył na niego bym moje ręce, i on wstałby z łóżka, gdyby on dał mi wizję. Potem znowu pomyślałem: gdyby nawet została mi darowana wizja, co by potem było innego? To byłyby przecież te same brudne ręce, które bym położył na niego, ten sam człowiek z tymi samymi brudnymi rękami modliłby się za niego. Więc przyszła mi ta myśl: jestem jego reprezentantem. Wtedy Bóg nie widzi mnie, krew sprawiedliwego leży tam na tym ołtarzu i wstawia się za mnie. On jest wszystkim, co potrzebuję, On jest moją modlitwą, On jest moim życiem. Powiedziałem: to jedyne byłoby, żebym mógł w wierze położyć moje ręce na niego, gdyż ja otrzymuję wiarę przez wizję. Lecz bez wizji ta sama wiara sprawiłaby to samo. Tak oglądam siebie samego jako nic, a Jego jako moje wszystko we wszystkim. On jest moim życiem, On jest moim zleceniodawcą. Nie wysłała mnie żadna denominacja, On mnie wysłał. Alleluja. Idę w Jego imieniu i położę Mu teraz ręce. Poszedłem tam, położyłem ręce na tego człowieka i jeszcze w ten sam wieczór był on zupełnie uzdrowiony w tym zgromadzeniu. Amen. O tak, On jest tym źródłem. Nie znam innego źródła. Nic oprócz krwi Jezusa. Jestem wstrętnym człowiekiem, jestem odszczepieńcem. Tym jest każdy z nas. Lecz przed Bogiem jesteśmy doskonałymi. Dlatego bądźcie doskonałymi, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Jak możecie takimi być? Ponieważ nas tam jeden doskonały zastępuje. Ten zdrój, który zmywa wszystkie moje grzechy, jest tam codziennie świeży nie zwietrzały, lecz codziennie świeży. On jest tym zdrojem. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć następujące. Wszystko inne są dziurawe cysterny i w końcu wypuszczą wszystko, co tam włożycie. Jeśli położycie całą nadzieję, cały wasz czas i wszystko inne w takiej będącej w zastoju cysternie, o których mówi Pan, że są dziurawe, Bóg powiedział, że są dziurawe, one wszystko przepuszczą, co byście kiedykolwiek tam włożyli. Nie możecie z nimi dalej postąpić, ponieważ one wszystko przepuszczą. On jest jedyną drogą do prawdy, do życia, do wiecznej radości i do wiecznego pokoju. On jest jedyną drogą tam. Jezus Chrystus jest niewyczerpalnym źródłem życia. Dlaczego? Kim On jest? Słowem. Ten sam. Słowem, życiem, źródłem. Tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Dla prawdziwych wierzących jest w Chrystusie najwyższa radość, najwyższe życie, najwyższe zadowolenie. Żadne pompowanie, żadne wyciąganie, żadne przystąpienie, żadne czerpanie, po prostu wierzyć i odpoczywać, tym On jest dla wierzących. To jest tak jak u ojca Abrahama. On nie ciągnął nigdy czegoś, on się nie martwił, on się nie troszczył, on miał słowo. On leżał na piersi El Shaddais. Gdy Abraham miał blisko 100 lat, zjawił mu się Bóg i powiedział: ja jestem On Wszechmogący. Hebrajskie słowo na tym miejscu jest El Shaddai i znaczy Bóg piersi. Jesteś stary i twoja siła znikła, lecz oprzyj się na mojej piersi, przybliż się i nabierz twojej siły z tego źródła. Amen. Na co on się utrzymywał? Dla nowego ciała. On miał dziecko z Sarą, a 50 lat później miał jeszcze 6 synów z inną niewiastą. O, to był El Shaddai. Stary Testament pokazuje, co on czynił. Nowy Testament mówi, co on będzie czynił. Amen. I także stary. Teraz transmisja jest pewnie zakończona, dlatego będę się spieszył i wkrótce skończę. Zanim to uczynię, chciałbym jeszcze powiedzieć, co następuje. Raz miałem dobry przykład tego. Byłem na patrolnie. Wielu ludzi tu z okręgu Gergetown i Milltown wiedzieli, że tam w górach było źródło. To była studnia artezyjska. Strumień wody był wyrzucany w górę na 4 do 5 stóp. Ono wytryskało ustawicznie i tworzyło jezioro. W tej okolicy rosła cała masa mięty. Gdy byłem spragniony, szedłem zawsze do tego źródła. Położyłem się i piłem prosto, potem usiadłem sobie, potem znowu piłem i czekałem. Co roku przychodziłem wciąż na nowo do tego źródła. Ono nie przestało płynąć, czy była zima, czy lato. Ono nie zamarzło. Studni artezyjskiej nie można zamrozić. O nie, o nie. Obojętnie jak zimno będzie, ona nie zamarznie. Cysterna zamarznie. Wystarczy na to już trochę mrozu. Lecz coś, co się porusza, ma w sobie życie i jest ustawicznie w ruchu. Studni artezyjskiej nie można zatkać. Obojętnie jak przyciśnięty mógłby być duch na jakimś miejscu, to źródło jest zawsze żywe. Żyjcie przy źródle. Zauważyłem, że kiedykolwiek tam przechodziłem i piłem z niego, miało świeżą wodę i nie trzeba było się troszczyć, czy będzie ono zapewne jeszcze płynąć, gdy tam przyjdę. Ono po prostu płynie. Jeden stary gospodarz opowiadał mi: mój dziadek pił już z tego. Ono się nie zmniejszyło. On powiedział: to jest wciąż jeszcze to same źródło, które wytryska i tam wpada do niebieskiej rzeki. Pomyślałem: o, co za piękne miejsce przy wodzie. Zrobiłem okrężną drogę około 1 mili, dlatego tylko, aby tam się dostać, ponieważ to było takie wspaniałe pić z niego. O, jak dobra była ta woda. Gdy jestem w pustyni Arizona, myślę wciąż jeszcze o tym, kiedy mógłbym się tylko znowu położyć przy tym cudownym źródle. To jest to samo, jak Dawid raz powiedział: o, gdybym jeszcze raz mógł pić z tego źródła. Gdybym tam mógł się dostać. Pewnego dnia usiadłem sobie i stało się ze mną coś nadzwyczajnego. Powiedziałem: co czyni cię zawsze tak szczęśliwym? Życzyłbym sobie, żebym mógł być także takim wesołym jak ty. Nie widziałem cię jeszcze smutnym, od kiedy tutaj przychodzę. Na tobie nie ma w ogóle nic smutnego. Ty jesteś zawsze pełen radości. Ty wyskakujesz, wytryskujesz i jesteś zawsze w ruchu. Czy w zimie, czy w lecie, czy jest zimno albo gorąco, cokolwiek by mogło być, ty jesteś zawsze pełen radości. Jak to się dzieje? Czy to jest dlatego, że ja piję z ciebie? Nie, powiedziałem. Może dlatego, ponieważ zające piją z ciebie i ty to tak lubisz. Nie. Pytałem dalej. Co skłania cię tak wytryskać? Co czyni cię tak szczęśliwym? Co powoduje to, że jesteś zawsze pełen radości? Znowu zapytałem. Czy jest to dlatego, ponieważ ptaki piją z ciebie? Nie. ponieważ ja piję z ciebie? Nie. Więc dlaczego jesteś tak pełen radości? Chciałem wiedzieć. Gdyby to źródło mogło mi odpowiedzieć, odpowiedziałoby mi, bracie Branham, to nie jest dlatego, ponieważ ty pijesz, chociaż ja to cenię, albo że zaopatruję ptaki. Ja stawiam się dla wszystkich, którzy chcą pić, do dyspozycji. To jedno, co trzeba czynić, jest przyjść tutaj i pić. Jednak co mnie czyni tak szczęśliwym, nie jest to, że ja to jestem, co wytryska, lecz że coś jest we mnie, co mnie przyciska. To jest coś, co mi pozwala wytryskać. Tak też jest z życiem napełnionym duchem. Jak powiedział Jezus, woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, przelewającą studnią artezyjską, która ustawicznie płynie. Czy reszta zboru jest w górze lub na dole? Jednak jesteście przy źródle. Dlaczego chcecie się zadowolić starym systemem denominacyjnym i cysterną pełną pasożytów i wszystkim innym i pić z tych stojących zepsutych wód, jeśli jesteście zaproszeni do źródła, do studni artezyjskiej? Myślę o tym, jak ono wypływało, podskakiwało, bulgotało, śmiało się, cieszyło się, skakało i żartowało. Czy było zimno, deszczowo, gorąco lub sucho, nawet gdyby cały kraj wyschnął, wytryska ono jak zawsze, ponieważ było głęboko założone i wychodzi z samego dołu ze skały. O, ja chcę żyć przy tym źródle. Jeśli chcecie, zabierzcie wszystkie wasze przez ludzi uczynione systemy i wszystkie wasze zepsute studnie lub cysterny, lecz pozwólcie mi iść do tego źródła. Pozwólcie mi iść tam, gdzie ono rozlewa się w obfitości. On jest moją radością. On jest moim życiem. On jest moją siłą. On jest moją wodą. On jest moim życiem. On jest moim lekarzem. On jest moim zbawicielem. On jest moim królem. W nim znajduję wszystko, co potrzebuję. Dlaczego miałbym iść do czegoś innego? Bracie, siostro, czy nie chcesz przyjść dzisiaj wieczorem do tego źródła? Czy nie chcecie? Jeśli jeszcze tam nie jesteście, czy nie chcecie przyjąć go dzisiaj wieczorem, podczas gdy słoniemy nasze głowy? Dziurawe cysterny, które przepuszczają wodę, a wpuszczają świat, brud, obór i przeszłych czasów. Dlaczego nie przyjmujecie dzisiaj wieczorem tego źródła, tego strumienia napełnionego krwią, który płynął z żył Emanuela i w którym nie mogą się trzymać te wszystkie rzeczy? Niechby nam Bóg pomógł dzisiaj wieczorem w tym suchym, spragnionym kraju. Jak mówi prorok, on jest mocną skałą w czasie burzy. On jest źródłem. Czy nie chcecie przyjść do niego w waszych sercach dzisiaj wieczorem podczas modlitwy? Drogi Ojcze Niebieski, nie ma innego zdroju, jak właśnie ta muzyka gra. Tu odpoczywa moja dusza we krwi baranka Jezusa. Tam zostałem zrodzony, tam wyrosłem, tam chcę żyć i umierać i zmartwychwstać w jego obecności. Pozwól mi być zawsze w jego obecności, Panie, ponieważ nie wiem o niczym innym, o żadnym wyznaniu wiary, żadnym zakonie, żadnej miłości, oprócz i Chrystusa. Żadnym wyznaniu wiary, tylko Chrystus. Żadnej księdze, oprócz Biblii. Żadnej radości, oprócz radości w Nim. O niczym innym. O Boże, gdyby On został ode mnie zabrany, nic nie dałem na to, ile bym posiadał z tego świata. Wszystko byłoby tylko śmiercią. Chodziłem wokoło z rękami nad głową. Gdyby On został mi zabrany, zginąłbym, Panie. Lecz pozwól, żeby On był we mnie. Wtedy grudzień będzie tak przyjemny jak maj. Wtedy nie przeszkodzi nam żadne miejsce gorące ani suche. Nawet śmierć nie byłaby zwycięzcą. Ojcze, chcemy Jego posiadać. Daj Go każdemu wierzącemu tutaj dzisiaj wieczorem w obfitości, ponieważ oni wytrwali w tym pomieszczeniu. Wielu z nich musi jeszcze dzisiaj wieczorem jechać po drogach, aby dostać się do swoich domów. Niechby to było ich myśleniem. Żyję przy tym źródle. Żyję tu i piję godzina za godziną świeżo z niego. Jeśli tego jeszcze nie otrzymali, niechby go teraz przyjęli, aby mogli to źródło bezpośrednio wziąć z sobą. Ja będę z wami aż do skończenia świata. Ojcze, spełnij te rzeczy. Podczas gdy mamy jeszcze skłonione nasze głowy, czy jest dzisiaj wieczorem tutaj ktoś, kto chciałby powiedzieć: Panie, przyprowadź mnie teraz do tego źródła. Nie przyszedłem, aby tylko słuchać. Przyszedłem, aby coś znaleźć. Panie, przyszedłem, aby Ciebie znaleźć. Potrzebuję Ciebie dzisiaj wieczorem. Przyjdź teraz do mojego serca. Uczyń to, Panie. Ilu ich jest? Niech Was Bóg błogosławi. Niech Pan błogosławi każdego pojedynczego. Panie, Tyś widział te ręce, które zostały podniesione, także tych, którzy stoją w bocznych pomieszczeniach i którzy znajdują się na zewnątrz. Ojcze, Tyś ich widział. Modlę się, żebyś im dał wszystko, czego potrzebują. Panie, może oni pili z jakiejś starej cysterny. Może była to tylko przerwa w połowie drogi, gdzie ktoś wykopał cysternę. Ona jest zakażona wszelkiego rodzaju obcymi naukami, które zaprzeczają słowu. Modlę się, o Boże, aby oni przyszli dziś wieczorem do Niego, który jest tym źródłem, źródłem życia. Zdasz to, Ojcze. Przekazuję ich teraz Tobie w imieniu Jezusa. Tyś mi powiedział, jeśli będziesz prosił o coś w moim imieniu, stanie się. Panie, nie prosiłbym o to, jeśli bym nie wierzył, że się to stanie. Wtedy mówiłbym to tylko z przyzwyczajenia, lecz ja proszę szczerze za nimi, modlę się za nimi i wierzę, że Ty im dasz to, co obiecałeś. Dzisiaj wieczorem zabieram ich precz od cysterny, prowadzę ich do tego miejsca, gdzie pili, gdzie nie byli zadowoleni, do tego źródła. Czynię to w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, oni należą Tobie. Pozwól im teraz pić żywą wodę z tego źródła życia, z Ciebie. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Uczyń to, Panie. Amen. O, kosztowny jest ten strumień, naprawia wszelką szkodę. Tutaj odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. Co mnie czyni czystym od grzechu? Tylko krew Baranka Jezusa. Gdzie może być dla mnie uzdrowienie? Tylko we krwi Baranka Jezusa. O Jezu, Panie, uzdrów tych ludzi, uczyń to, Panie. Proszę o to w imieniu Jezusa, o Boże. Obyś Ty uczynił. Ty wiesz wszystkie rzeczy. Tu odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. Myślcie o tym, ja nie wiem o żadnym innym źródle, nie znam nic innego jak tylko Jego. Nie pragnę nic innego jak tylko znać Jego. Nic jak tylko krew Jezusa. O, kosztowny jest ten strumień, naprawia wszelką szkodę. Tu odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. Podajmy sobie nawzajem ręce, podczas gdy śpiewamy to jeszcze raz. Miłujecie się wzajemnie? Czy jest tutaj ktoś, kto ma coś przeciw komuś innemu? Jeżeli tak, wtedy idźcie i przyprowadźcie to do porządku. Uczyńcie to, nie pozwólcie tak stąd odejść. Jeżeli macie cośkolwiek przeciwko komuś, idźcie i przywiedźcie to teraz do porządku. Macie teraz sposobność iść i powiedzieć, bracie, siostro, powiedziałem coś o tobie. Myślałem coś. Ja to nie chciałem uczynić. Przebacz mi. Tak powinno być. Pozwólcie, abyśmy to źródło zawsze mieli pomiędzy nami. Tutaj odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. O, kosztowny jest ten strumień, naprawia wszelką szkodę. Tu odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. O, czy on nie jest cudownym? Żadne inne źródło. Nie chcemy się pomieszać z innymi rzeczami. Odłączamy się, pozostawiamy ten świat. Nie chcemy nic więcej z czosnku egipskiego i dziurawych cystern. Jesteśmy w pielgrzymce z Panem Jezusem, tą uderzoną skałą. Jemy mannem, która przychodzi z góry. Jemy pokarm anielski i pijemy ze skały. Tu odpoczywa moja dusza we krwi Baranka Jezusa. Skłońmy nasze głowy i módlmy się, aby Bóg raczył każdego pojedynczego z was tak obficie pobłogosławić, aby Jego łaska i miłosierdzie było z wami w nadchodzącym tygodniu, a gdy się stanie, że jeden z was poszedłby za zasłonem, to pamiętajcie o tym, że jest to tylko kilka godzin snu i spoczynku, aż się znów zobaczymy. Pamiętajcie o tym, że ci, którzy jeszcze pozostaną przy życiu, nie uprzedzą tych, którzy zasnęli, gdyż trąba Boża, ta ostatnia trąba zabrzmi, szósta już zabrzmiała. Ostatnia trąba, jak również ostatnia pieczęć będzie przyjście Pańskie. Ona zabrzmi, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Aż dotąd oni tylko odpoczywają. A gdyby wam wyrządzono szkodę, wtedy śpiewajcie. Pójdźmy w imieniu Jezusa. On jest dobrą obroną. W nim przezwyciężymy naszych nieprzyjaciół, całe wojsko. Diabli będą uciekać. Pamiętajcie, mamy nadzieję zobaczyć was tutaj znowu w następną niedzielę rano. Przyprowadźcie ze sobą chorych i cierpiących. Ja będę się za wami modlił, a wy módlcie się za mną. Będziecie to czynić? Powiedzcie amen. Będę się za was modlił, aby was Bóg błogosławił. O, jak słodko to brzmi, gdy serce śpiewa o Jezusie. O, jak słodko to brzmi, gdy serce śpiewa o Jezusie. Śpiewajcie z mocą w imieniu Jezusa. Jego chwałę potwierdzajcie z odwagą. Aż dojdziemy do tego zastępu, który ukoronowany kłania się przed Nim. O, jak słodko to brzmi! Czy to kosztowne imię naprawdę nie jest miłe i kosztowne? Gdy serce śpiewa o Jezusie. O, jak słodko to brzmi, gdy serce śpiewa o Jezusie. To jest mi zawsze tak trudno od was odchodzić, chociaż ja wiem, że jest nieznośnie gorąco dla was, lecz to jest właśnie coś szczególnego. Zaśpiewajmy jeszcze jeden wiersz. Chcecie to uczynić? Błogosławiona niech będzie ta więź. Ilu zna tą starą pieśń? Jeszcze przed laty często ją śpiewaliśmy. Dziś wieczorem myślałem nad tym, że jeszcze tylko dwóch pozostało z tych wielu setek, którzy tę pieśń w ten czas tutaj w kaplicy śpiewali, gdyśmy sobie wzajemnie ręce podali. Błogosławiona niech będzie ta więź. Wielu z nich pogrzebałem tutaj na tym cmentarzu. Oni czekają. Ja ich znowu zobaczę. Od czasu do czasu widzę ich wizji, gdy patrzę za zasłonem czasu. Oni tam są. Skłońmy nasze głowy podczas gdy śpiewamy. Błogosławiona jest ta więź, która nas w Panu jednoczy, związana Chrystusa ręką miłości. Pozostaje mocna, aż On się zjawi. I rozłączymy się tutaj, to sprawia nam wielki ból. Lecz pozostajemy złączeni w duchu i pielgrzymujemy do nieba. Podczas gdy w dalszym ciągu mamy głowy skłonione, przekazuję to nabożeństwo pastorowi, aby zakończył modlitwą. Koniec.